Wydawnictwo Warbook oraz Audioteka.pl przedstawiają Jakub Pawełek, Kaukaski Płomień. Czyta Maciej Kowalik.
Książkę dedykuję mojej narzeczonej, której serce zaczęło bić dla Kaukazu. Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania anonimowemu żołnierzowi Wojska Polskiego za nieocenioną pomoc i wiedzę, którą wykorzystałem w tworzeniu tej powieści. Nie mogę również pominąć wkładu grupy rekonstruktorów jednostki wojskowej komandosów Task Force 6, którzy wsparli mnie swoim doświadczeniem i profesjonalizmem. Innymi słowy, dzięki chłopaki. W książce wszyscy przeżyliście.
Jakub Pawełek. Prolog. Baku, Azerbejdżan, 4 października 2020 roku, godzina 12:04.
Słońce było w zenicie. Wyspa Gum, leżąca u wybrzeży najbardziej roponośnej krainy Morza Kaspijskiego, tonęła w ciszy. Nikt nie mówił ani słowa. Czekali. Kilkaset osób, które zebrały się w październikowe południe, tłumiło w sobie narastające emocje. Ceremonia, jakiej mieli być świadkami, była ukoronowaniem wielu lat starań, poczynając od dyplomatycznych rozmów w Rosji, USA i Turcji, aż po przetargi i wielomiesięczne zmagania z przeciwnościami natury technicznej. Do dzisiaj. Otwarcie nowych szybów wydobywczych było początkiem kolejnego rozdziału w historii Azerbejdżanu. Zagraniczni kontrahenci zacierali ręce, podobnie jak administracja prezydenta Ilhama Alijewa. Ażurowy podest, z którego miał przemawiać prezydent, zainstalowano tuż nad brzegiem morza. Rozpościerał się stąd widok na mieniące się w słońcu wody Zatoki Bakijskiej i wystające ponad pianę instalacje. Szyby wydobywcze jeszcze nie rozpoczęły pracy. Czekano na oficjalny, uroczysty rozkaz. Człowiek, który był odpowiedzialny za ożywienie maszynerii, właśnie wysiadał z pancernej limuzyny. Czarny Mercedes W221 zajechał na wyznaczone miejsce w asyście kilku motocykli. Przedstawiciele służb bezpieczeństwa rozbiegli się, zajmując wcześniej ustalone pozycje. Przejście było bezpieczne. Zebrana przed podestem grupa najważniejszych tego dnia ludzi zamarła z kieliszkami szampana w dłoniach. Ilham Alijew w asyście mężczyzn w czarnych garniturach przeszedł kilka kroków i wydał dyspozycję podwładnym. Prężnie wskoczył na pierwszy stopień i wspiął się na szczyt mównicy. Przeczesał dłonią szpakowate włosy i spojrzał na szklany wyświetlacz, po którym zaczęły już spływać kolejne fragmenty przemówienia. Pozdrowił zebranych gestem dłoni i...
Uśmiecha się, skubaniec.
Powiedział strzelec i przeniósł wzrok z lunety celowniczej na ekran komputera balistycznego.
Ty byś się nie cieszył? Właśnie nabija sobie kieszenie kolejnymi miliardami.
Odpowiedział obserwator, nie odrywając oczu od optyki.
Mogłem posłuchać ojca i...
Strzelec nie dokończył. W słuchawce zestawu komunikacyjnego odezwał się dowódca.
Jupiter 1, tu Mars, raport.
Cel pojawił się na podeście. Zaraz zacznie mówić, komputer analizuje dane. Za mniej niż minutę będę znał dokładne współrzędne.
Operator, nazwany Jupiterem 1, stuknął kilkukrotnie dłonią w rękawicy w ciekłokrystaliczny ekran komputera.
Przyjąłem Jupiter 1, macie zielone światło.
Przyjąłem, bez odbioru.
Urządzenie działało bez zarzutu. Czujniki umieszczone na dachu jednego z budynków portowych na bakijskim Cyplu zbierały wszelkie potrzebne dane. Wielokrotnie szyfrowane połączenie przekazywało dane meteorologiczne i koordynaty oznaczonego celu prosto do komputera balistycznego sekcji snajperskiej oddalonej o kilkaset metrów. Program analizujący obliczał trajektorię pocisku i samoczynnie korygował ustawiony na niewielkim statywie karabin L-115A3. Strzelcowi pozostawała obserwacja celu przez lunetę i naciśnięcie spustu. Komputer wypluł właśnie finalne dane i zamrugał diodą. Cel został namierzony.